jeśli się dobrze postawi pytanie człowiekowi wierzącemu bądź niewierzącemu o to, czy go obchodzi moment przejścia, to w zasadzie nie ma ludzi obojętnych. Każdy w jakiś sposób, i to nawet nieraz bardzo żywo reaguje na to pytanie, odpowiadając swoją wizją, mniej lub bardziej ułomną, mniej lub bardziej wyobrażeniową, fantastyczną. Są tacy, i też rozmawiam nieraz z ludźmi, którzy odpowiadają jednym słowem: ciemność. I to jest zamknięcie tematu właściwie, tak? Jak jest ciemność, to nie mamy o czym rozmawiać dalej. Jak jest ciemność, to idzie za tym taka filozoficzna, czy może psychospołeczna myśl: jak jest śmierć, to mnie nie ma. Niektórzy mówią, tak? Ja się nie zajmuję swoją śmiercią, bo jak jest śmierć, przyjdzie śmierć, to już mnie nie będzie, to już mnie to nie obchodzi. A jak ja jestem, to nie ma śmierci, więc te dwie rzeczywistości się jakby wykluczają. No i wtedy właściwie nie mamy o czym gadać. Nie byłoby obrazów rzeczy ostatecznych, bo rzeczy ostateczne dotyczą samego momentu śmierci i tego, bo śmierć jest ostateczna, tak? Znaczy jest ostateczna w tym znaczeniu, że raz się umiera. Bo jak zmartwychwstaniemy, to już potem nie umrzemy. Ale też jest jakby nieobojętna w żadnej kulturze. O śmierci naprawdę można mówić we wszystkich kulturach świata i każda religia, każda cywilizacja znajdowała jakoś swoją odpowiedź na ten temat. Wiem, że ludzie, którzy się uważają za ateistów, mają z tym duży problem. Jeden z nich, na przykład emerytowany profesor Sorbony August Comte Sponville, napisał taką książkę Duchowość ateistyczna. Ja sobie ją przeczytałem bardzo pilnie i dobrze mi się ją czytało, bo to jest inny punkt widzenia. Człowiek, który wyszedł ze środowiska chrześcijańskiego, z takiej głęboko katolickiej rodziny, przeszedł przez studia i powoli, przyrodnicze studia filozoficzne, potem powoli zaczynał sobie odpowiadać na pytania, które rodzice mu zadawali wcześniej jako dziecku, czy też dawali mu gotowe odpowiedzi chrześcijańskie, zaczął odpowiadać inaczej. I rzeczywiście przedstawia pełen spójny punkt widzenia, mówiąc najprościej: wierzę, że Boga nie ma. To jest jego teza. Nie mówił: wiem, że Boga nie ma. Uczciwy ateista mówi: wierzę, że Boga nie ma. Wierzę, że nie ma życia po śmierci. No i to jest odpowiedź jakaś, jedna z wielu, ale taka też jest możliwa. Natomiast on przyznaje się w tej swojej duchowości, którą uprawia jako ateista, że największym problemem dla niego jest śmierć osoby bliskiej. Swoja właśnie nie, bo swoja to jest właśnie, jak ja jestem, to nie ma śmierci i tak dalej. Ale śmierć osoby bliskiej. Człowiek, który wierzy, że Boga nie ma i że nic dalej nie ma, nie znajduje żadnego pocieszenia, wyjaśnienia, nie znajduje żadnego lekarstwa na ten paradoks śmierci, na ten skandal, którym śmierć jest. I wtedy mówi, że ma wielki kłopot i zazdrości ludziom wierzącym. Więc mamy do czynienia z tajemnicą, zagadką, z wielką niewiadomą, ale jednak próbujemy się przedzierać. I tak jak powiedziałem na początku, artyści, malując obrazy rzeczy ostatecznych, używali takich środków, jakie mamy do dyspozycji, czyli własnej wyobraźni, czyli pewnych odniesień do tego, co mamy tu na ziemi i przenoszenia tej rzeczywistości w tamtą. No ale niestety okazuje się, że to jest strasznie ułomne i że na przykład dzisiaj naszym racjonalnym umysłem oglądamy Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, to możemy mieć dużo wątpliwości co do tych diabłów, które tam w smołę pakują wszystkich, czy też tych stworów z łapami jak szpony i całą całym tym entourażem. I jaki to ma skutek? To ma skutek taki, że odrzucamy to jako naiwne. Mówimy: no tak nie jest na pewno. Ci artyści nas myślali tak strasznie, że to w ogóle dzisiaj się to kupy nie trzyma. Jakżeż to mogłoby tak być, żeby to wszystko było tak prymitywne, tak odwetowe, tak zmysłowe? No na pewno nie. I w związku z tym niekiedy ludzie wylewają dziecko z kąpielą i mówią: skoro to jest tak naiwne, to prawdopodobnie w ogóle nie ma o czym myśleć i lepiej to oddalić i nie zastanawiać się nad tym. Albo powiedzenie nawet, że wobec tego ta rzeczywistość pewnie jest z gatunku Jasia i Małgosi, z Bociana, który przynosi dzieci, więc nie będziemy się tym dalej zajmować. A ja chcę się tym zajmować, mnie to bardzo interesuje i poświęciłem kilka lat życia na to, żeby te rzeczy ostateczne w sztuce spróbować zobaczyć jednak, dotknąć ich, przekonać się, że nasza wyobraźnia, choć ułomna, jednak próbuje sobie jakoś z tymi rzeczami poradzić. W literaturze, w filozofii, w sztukach pięknych, już w starożytnym Rzymie zajmowano się tym również. Jedną z takich podstawowych figur, która próbowała pokazać kruchość i ułomność ludzkiego życia, jest figura nazwana Homo Bulla, człowiek bańka. Człowiek mydlina, kulka, jakkolwiek to przetłumaczymy. Już Terencjusz pisał o tym, że jesteśmy jak, to uwaga, wyobraźnia, trochę wyobraźni, niech dzisiaj popracuję tutaj, jak taka bańka na kałuży, że życie ludzkie jest tak ułomne, tak kruche, tak niepewne, że jak pada deszcz i są na kałużach bańki, no to one za chwilę pękają i takie jest nasze życie. To gdzieś tam zostało zapomniane, ale potem Erasm z Rotterdamu przypomniał to bardzo mocno i do barokowej sztuki przeszła taka bardzo silna, taki silny impuls pod tytułem właśnie Homo Bulla. Co to jest Homo Bulla? W tej nowożytnej barokowej sztuce to jest dziecko albo aniołek, putto, które trzyma w jednej dłoni muszelkę świętego Jakuba albo jakiekolwiek inne naczynie, a w drugiej słomkę do puszczania baniek. I to dziecko bawi się tymi mydlinami. Każdy z nas się lubił bawić, więc nabieramy tych mydlin trochę do tej słomki i wypuszczamy je. I te bańki lecą sobie w świat i one są kolorowe, piękne, cieszą oczy, jak łatwo się je nadmuchuje. No ale nagle pękają, nagle rozpadają się, nagle stają się, było, nie ma, zupełnie. Takie bardzo wyraźne przedstawienie, tego niestety chyba w tej prezentacji skróconej nie ma, jest w kościele świętego Jana. Zapraszam, możecie zobaczyć na jednym z epitafiów Zachariasza Capio, czyli takiego dobrodzieja, któremu się w życiu wszystko udawało, tylko jedna rzecz mu się zepsuła, znaczy nie udała, była bolesna, to była śmierć 10-letniej córeczki. Adelgunda umarła bardzo wcześnie i to była córka, której nieodżałowanej pamięci ufundowano epitafium. Oprócz portretów małej Adelgundy i samego Zachariasza i jego żony jest właśnie wyrzeźbiony z kolei mały aniołek, który trzyma swoją małą, grubaśną nóżkę na czaszce. I rzeczywiście trzyma w jednej dłoni muszelkę, a w drugiej do niedawna nie miał nic, bo po zawieruchach wojennych, kiedy to epitafium do nas wróciło, to miał tylko rączkę tak złożoną w trąbkę, ale nic w niej nie było. Ja to spróbowałem odszyfrować i z konserwatorami doszliśmy do wniosku, że trzeba mu tę słomkę z powrotem włożyć, bo inaczej nic z tego nie wynika. A on trzyma nad tą kulką jakby dwie złote kuleczki. No i rzeczywiście to wtedy się wyjaśnia, jeśli ten mały brzdąc dmucha te bańki i z jednej strony oczywiście jest to opowieść o radości życia, o tym, że życie jest kolorowe i piękne i trzeba się nim cieszyć, ale jest tylko chwilą, trwa bardzo krótko. I to zderzone z tą śmiercią małej Adelgundy 10-letniej daje jeszcze silniejszy wyraz opowieści o tym, jak niebezpieczne w cudzysłowie jest ludzkie życie i jak bardzo trzeba je szanować. I że jest to dziecko małe, putto to jest przecież dziecko, które się bawi mydlinami, no to też jest opowieść o zderzeniu dzieciństwa z ostatecznością, ze starością, ze śmiercią. Ta sztuka, która dotyczy rzeczy ostatecznych, bazuje na takich kontrastach. Jest bardzo często oparta na zderzeniach. Zobaczymy to szczególnie przy tańcu śmierci, o którym tutaj będę mówił. Jeśli mogę teraz prosić o zgaszenie tutaj światła, żebyśmy coś więcej widzieli na ekranie. Tam może chyba zostać. Myślę, że jest w miarę czytelne. To zacznę jakby trochę tak historycznie opowiadać o tym, jak ten motyw przemijania śmierci, memento, Memento Mori pojawiał się w sztuce europejskiej. Zostaniemy w kręgu Europy, bo co prawda mam też badania na temat azjatyckiej sztuki na ten temat, czy afrykańskiej, ale to już byłaby, to semestr by się zrobił z tego, a chciałbym zostać w tym najbliższym kręgu. Pierwszym takim motywem bardzo wczesnym średniowieczu jest motyw takiej legendy o trzech żywych i trzech zmarłych, tak się to nazywa. Włosi nazwali to po skróconej wersji Tre vivi e tre morti. Jest to opowieść, która jest moralitetem. Widzimy tutaj obraz z Campo Santo w Pizie. Pewnie wielu z Państwa było w Pizie i znamy doskonale tą wspaniałą katedrę, najlepiej oczywiście Krzywą Wieżę, ale obok katedry, baptysterium i Krzywej Wieży jest Campo Santo, czyli bardzo stary, piękny cmentarz. Jeden z najstarszych cmentarzy w Europie. Tu sobie trzeba uświadomić, że cmentarze nie żyją długo. To jest paradoks. To znowu jest pewien barokowy koncept zderzenia być może tego, co uchodzi za wieczne, a tymczasem naprawdę cmentarze nie żyją długo. Ja bym Państwa zapytał, jaki najstarszy cmentarz w Polsce znacie? Srebrzysko? Nie jest najstarszy. Chełm? Bardzo młodziutki. W Gdańsku nie ma bardzo starych cmentarzy. Powązki w Warszawie są trochę starsze. Na Rosie w Wilnie pewnie jest trochę starszy. Ale to nie sięga więcej niż 200-300 lat. Cmentarze umierają. Cmentarze umierają wtedy, kiedy umiera generacja, populacja jednego narodu, przemieszcza się gdzieś tam całe ludy i wtedy nie ma kto się opiekować tymi cmentarzami. My w Gdańsku mamy to szczęście, że mamy cmentarz nieistniejących cmentarzy, czyli symboliczne miejsce, które zebrało właśnie resztki tych cmentarzy, które były zaorane, zaniedbane, opuszczone. Campo Santo w Pizie ma ponad 800 lat. To jest naprawdę bardzo stary cmentarz. W XII wieku przywieziono tam kawałek Ziemi Świętej z Jerozolimy, z Doliny Jozafata, z tego cmentarza, wszystkich cmentarzy jakby, o tym potem za chwilę. No i włożono w tę ziemię pizańską i założono tam cmentarz. Ten cmentarz ma bardzo specyficzny kształt, bo on ma kształt takiego wirydarza, gdzie na środku jest pole do pogrzebów, a w krużgankach są malowidła, rzeźby, kaplice. Jedno z takich malowideł przedstawia właśnie bardzo słynną wizję tej legendy o trzech żywych i trzech zmarłych. Uwaga, widzicie coś na obrazie, ale spróbuję to wytłumaczyć, opowiedzieć. Otóż rzecz zaczyna się od trzech młodzieńców, tu akurat jest nawet więcej niż trójka, ale to może Giermkowie i towarzysze. Trzech młodzieńców, którzy pochodzą z arystokratycznych rodzin i cieszą się życiem. Po pierwsze, są młodzi, są bogaci, są zdrowi, wszystko im się udaje w życiu. Jadą na polowanie. Odziani są w najmodniejsze szaty, jak od Armaniego dzisiaj, czy od Hugo Bossa. Mają sokoła w garści, który im pomoże polować, więc życie takie do dechy. I jadą na ewidentną uciechę. A tymczasem ta legenda opowiada, że nagle w lesie, na skraju lasu, spotykają trzech trupów. Trzech nieboszczyków, którzy leżą w trumnach. To są różne wersje, oni nieraz wychodzą z tych trumien i mają takie banderole jak w komiksie z napisami, ale w tym przypadku leżą. Niestety jeden jest trochę tu skorodowany, więc go prawie nie widać, ale oni są zazwyczaj w trzech różnych stanach rozkładu. Jeden jest tuż po śmierci, leciutko podgniły i jeszcze szaty są całkiem nieźle zachowane, chociaż brzucho wzdęte, bo jeszcze to stężenie pośmiertne i pewnie pierwsze jakieś, przepraszam, że tak detalicznie o tym opowiadam, może zostawię to. Drugi już jest taki, że kości są widoczne, a trzeci to już szkielet praktycznie wyjedzony przez robaki i widzimy konsternację tych trzech młodzieńców. Jeden szczuje psem tych trzech trupów, jeden zatyka nos bardzo wyraźnie, to chyba nawet lepiej widać na następnym slajdzie, prawda? Zatyka nos, bo strasznie śmierdzi. Jeden szczuje, jakby konia musi powściągnąć, bo on reaguje negatywnie na te trupy. No i teraz dochodzi do spotkania i dialogu. Oczywiście jest to memento mori, tak? I tutaj trupy mówią do młodzieńców taki tekst. W różnych wersjach, po łacinie zazwyczaj, mówią tak. Tym, czym my jesteśmy dzisiaj, wy będziecie jutro. tym, czym wy jesteście dzisiaj, my byliśmy kiedyś. Zazwyczaj w trumnach jeszcze są atrybuty ich dostatku, majątku, władzy. To nieraz są królowie, nieraz nawet jakiś papież pewnie, albo jakiś bardzo majętny kupiec. I ostrzeżenie. Uważajcie, bo jesteśmy śmiertelni. No, wydaje się to banał, prawda? No co, wszyscy wiemy o tym. Ale w tak dramatycznym, w takim koncepcie zderzenia witalności młodzieńczej z rozkładem, takim zmysłowym, trupim rozkładem, działa to niesamowicie mocno. I jest pewna wersja tej legendy, która pokazuje dalszy ciąg. Jeden z tych młodzieńców się nawraca. I mówi: Boże, jak tak, to ja muszę się opamiętać, zaczynam inaczej żyć, będę lepszy, zrozumiem, że życie nie może być tylko czerpaniem przyjemności, będę słuchał tego memento mori. Ale oni go zabijają za to. Ci dwaj pozostali mówią: głupi jesteś, nie przejmuj się, jeśli już nie chcesz się nawrócić z powrotem na nasze, to my cię zabijemy. No i do tego potem przychodzi śmierć już w postaci kostuchy, jako triumf, jako triumfatorka, i karze tych nędzników nagłą śmiercią. Tu mała dygresja i dosyć ciekawa obserwacja lingwistyczna. Niedawno mój przyjaciel, który studiuje języki klasyczne, zwrócił moją uwagę na to, co to znaczy memento mori. Wszyscy wiemy, prawda? Ale jak to tłumaczymy? Pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz, prawda? Ale jeśli zwrócić uwagę na formę gramatyczną, to owo mori to nie jest pamiętaj, że kiedyś umrzesz, tylko pamiętaj, że jesteś umierany. To jest bierna strona. Tak samo jak jesteś urodzony, zobaczcie, to jest dokładnie, mi to tak tłumaczył językowo, ja się na tym aż tak nie znam, ale bardzo to do mnie przemówiło. Mówimy: jestem urodzony wtedy i wtedy. No, można powiedzieć: urodziłem się, ale już gorzej powiedzieć: rodzę się. Prawda? To się z nas rodzi. Jestem rodzony. To jest czynność, którą za mnie robi jakby moja mama i jeszcze pomocnicy. A śmierć jest tutaj w tym powiedzeniu dokładnie tak samo upozycjonowana jako strona bierna. Jestem umierany. Jestem śmiertelny. Jestem tym, którego ktoś umrze jakby, tak? To nie ja sam zadaję sobie śmierć, nie ode mnie to zależy. Więc to memento mori towarzyszyło oczywiście od początku i sztuce, i najpierw myśli filozoficznej, i oczywiście dydaktyce i pobożności. Często straszono tym, często bywało tak, że ta śmierć była bardzo okropnym i okrutnym sposobem na wychowanie czy utrzymanie w lęku. Ale bywało też tak.
Jest ten obraz?
Słucham?
Z którego wieku jest ten?
To jest połowa XIV wieku. Tamten freski jest połowa XIV wieku. No właśnie tu niestety nie mogę pokazać całości, bo tam jest również triumf śmierci na tamtym obrazie, bardzo na tym fresku. On jest dosyć mocno zatarty, ten fresk, chociaż niedawno był poddany renowacji, ale jest to, no, robi ogromne wrażenie. Jest taka jakby boczna kaplica, w której ten obraz istnieje. Ale śmierć nieraz kojarzona była dobrze również, pozytywnie. To, co tu Państwo widzicie, można zobaczyć również w katedrze w Kołobrzegu. Miałem też ten obrazek, ale niech ten wystarczy. Śmierć, czyli cmentarz, czyli umarli, mogą być również obrońcami. To jest próba przerzucenia pomostu między żywymi a umarłymi. Śmierć może być, jak widzicie, warownym zamkiem, czyli to jest królestwo śmierci, i tam doznaje się pocieszenia, a nawet obrony. No tu znowu jest ładna średniowieczna legenda mówiąca o tym, że rycerz uczciwy, dobry, pobożny został po drodze napadnięty przez innych okropnych rycerzy, ci tu z przodu mają złe bardzo zamiary wobec niego, na niektórych przedstawieniach mają flagę właśnie ze śmiercią, z kościotrupem, no i próbują go napaść. Tenże rycerz spada na cmentarz w tym przypadku rzeczywiście wygląda jak warowny gród, i modli się do zmarłych. To dziwne coś, przed czym on klęczy, to jest ossuarium, czyli to jest miejsce, gdzie składa się kości. Na starych cmentarzach, które rzeczywiście długo żyją, na przykład we francuskiej Bretanii, jest tak, że kości, które wyjmuje się z bardzo już dawnych mogił, z wielkim szacunkiem układa się w kaplicach i one są wystawione jakby na widok publiczny. Można tam wsadzić głowę, można wejść. To są stosy kości i stosy czaszek. I to widać również na tym. Ten obraz jest trochę śmieszny, bo on jest bardzo mocno podmalowany na nowo. To jest rekonstrukcja, to jest na jednym ze szwajcarskich cmentarzy pod Daszkiem zachowana w nie najlepszym stanie taka tablica ścienna. Ktoś ją tak namalował, trochę wygląda komiksowo. Ten w Kołobrzegu jest o wiele bardziej autentyczny, malowniczy, taki on jest z połowy XV wieku. No właściwie przedstawia dokładnie tę samą myśl. I co się tu dzieje? Jak ten rycerz się schował na tym cmentarzu, to się okazuje, że kościotrupy wychodzą z grobów ze swoimi narzędziami, których używali za życia, i bronią tego młodzieńca, tego rycerza. Dostęp do cmentarza jest zagrodzony, no i ci rycerze muszą odejść, nie mają szans. To jest jakby walka o sprawiedliwość, walka w obronie tego człowieka, który uciekł się do zmarłych. To jest ucieczka do zmarłych, bo to jest zachęta do modlitwy za zmarłych też. To jest trochę pedagogiki takiej, w której pokazujemy komunikację o sanktorum, czyli świętych, obcowanie. Ten świat i tamten nie różnią się od siebie aż tak bardzo, jak nam się wydaje. I wobec tego, jeśli mamy dobry, pozytywny stosunek do zmarłych, pamiętamy o nich w modlitwie, to nie tylko my im możemy pomóc, ale oni nas również mogą otaczać swoją opieką. Trochę taka myśl z dalekich gdzieś tam krain pewnie o tym, że przodkowie mogą opiekować się ludźmi. Ta myśl, pozwolę sobie znowu na małą dygresję afrykańską, jest bardzo silnie rozbudowana w kulturach afrykańskich, gdzie śmierć traktuje się nie tak definitywnie, jako takie definitywne zerwanie kontaktu z żywymi, tylko 5 pokoleń po śmierci swojego przodka nazywa się go jeszcze ciągle żywym zmarłym. Policzono, antropologowie czy etnolodzy policzyli, że około 5 pokoleń pamięta się imię przez 5 pokoleń zmarłego. Ja to niedawno też na Facebooku napisałem i zadałem sobie i innym pytanie. 5 pokoleń u nas w naszej kulturze. Pamiętamy imię pradziadka? Dziadka jeszcze pewnie tak. Z pradziadkiem jest trochę gorzej, a 5 to jest jeszcze jeden prapradziadek byłby. Więc w Afryce oczywiście pokolenie jest krótsze trochę, pewnie trochę krócej ludzie żyją, ale jest też większa pamięć o zmarłych, jest też obyczaj taki, że ci żywi zmarli są dalej, po pierwsze, często pogrzebani w obrębie gospodarstwa. Tam się im wynosi miseczkę z ryżem, wylewa się wino palmowe na grób, traktuje się jako żywych zmarłych, zasięga się od nich rady i oni się naprawdę opiekują tą swoją społecznością. Mówi się wprost o tym, że oni są jakby ambasadorami tej wioski w świecie nadprzyrodzonym. Tak? Jeśli oni przeszli już do świata przodków, to są bliżej istoty najwyższej, bliżej duchów odpowiedzialnych za właśnie życie po śmierci. No i wtedy oni mogą orędować za nami, oni nam mogą załatwiać urodzaj ziemi, płodność zwierząt i tak dalej. Więc to komunikacja o sanktorum na różne sposoby się przejawia. W Europie miało to taki swój bardzo specyficzny epizod pokazujący właśnie tę scenę obrony rycerza na cmentarzu przez zmarłych. A propos życia nazewnictwa jeszcze, to mamy sytuację taką, że mówimy życie pozagrobowe, ja sam to powiedziałem przed chwilą. Jakiś profesor Bralczyk, jak przyjeżdża na nasze areopagi, to nam zwrócił uwagę na śmieszność tego sformułowania, bo powiedział, że nie ma innego życia niż pozagrobowe. To prawda, nie ma życia grobowego, prawda? To jest tak, że rzeczywiście językowo mamy tutaj pewne kłopoty z tym, ale z kolei mnie zaprosił kiedyś do siebie, do Warszawy na uniwersytet i poprosił mnie o udział w, to przechodzę już do następnej sceny, to nie jest dygresja, tylko próbuję zręcznie przejść językowo. Mianowicie zaprosił mnie na swoje seminarium językowe. On urządzał dla swoich studentów takie seminaria, które mówiły o językach różnych dziedzin aktywności ludzkiej czy życia ludzkiego. Był język miłości, na przykład był język kościoła, ale ja nie byłem zaproszony na język kościoła, tylko na język śmierci. I rzeczywiście zaczęliśmy sobie rozmawiać, jakim językiem opisujemy śmierć. No i to jest temat, bo właściwie to jest język trochę zużyty, bardzo osłuchany, my już nie słyszymy wieczny odpoczynek, światłość wiekuista, słabo sobie już z tym radzimy, bo to są takie określenia, które stały się dla nas bardzo oczywiste, takie żargonowe, dotyczące tylko tego świata zmarłych. Ale jakby się spokojnie zastanowić nad powiedzeniem światłość wiekuista, no to jest cudowna historia, bo przecież ciemności się boimy, a światło lubimy. Jeśli to światło jest na wieki, na zawsze, no to fantastycznie. Wieczny odpoczynek, no, urlop na całe życie. No, no, genialnie, tu się męczymy, jesteśmy udręczeni, a tam jest odpoczynek to wieczny. No. Można powiedzieć, że to nuda będzie oczywiście, ale jest bardzo dużo ładnych określeń. Dom Ojca przecież. Dom Ojca to jest też historia, w której najlepsze skojarzenie, jakie możemy mieć i poczucie bezpieczeństwa, to jest dom rodziców, tak? Rodzinny dom, nasz pokoik z łóżeczkiem, z aniołem stróżem wiszącym nad łóżeczkiem. No to jeśli się odwołujemy, że Jezus idzie do domu Ojca i tam nam przygotuje mieszkania, to też genialne, uspokajające powiedzenie. Ale profesor Białostocki napisał jako historyk sztuki takie grube tomisko pod tytułem Płeć śmierci. I tu mam haka, proszę Państwa. Od tego, w jakim języku mówimy o śmierci, dużo zależy. Myślę nie tylko o rodzaju języka, ale konkretnym języku. Polskim, niemieckim, włoskim, jakim tam powiedzmy sobie romańskim czy innym. Jaką płeć ma śmierć w językach romańskich?
Żeński.
La morte. Tak? A jaką ma w językach germańskich?
Der Tod.
Białostocki z tego robi całą wielką filozofię, oczywiście interpretacji również obrazów, które się pojawiają. I tu przechodzimy do tańca śmierci właśnie, bo to jest jeden z najsilniejszych motywów, jakie pojawiły się w historii sztuki w ogóle. I on jest chyba jednym z najbardziej trwałych, bo zaręczam Państwu, że taniec śmierci to jest motyw, który aktualny jest do dziś, malowany cały czas, w odróżnieniu na przykład od sądów ostatecznych. Dzisiaj już nikt prawie nie maluje sądów ostatecznych, a taniec śmierci jest bardzo popularnym motywem do tego stopnia, że jak Państwo byście sobie weszli w Google i wklepali Europejskie Stowarzyszenie Tańców Śmierci, to coś takiego istnieje i one kultywują te stowarzyszenia w różnych krajach, są naprawdę bardzo żywe, kultywują takie spotkania coroczne, a co dwa lata duży kongres, wydają ogromne wydawnictwa na ten temat i ja przypadkiem niemalże nie zostałem polskim prezesem tego towarzystwa, bo w Polsce nie ma oddziału, ale jak koło Chartres we Francji próbowałem wejść do kościoła, gdzie jest jeden z najstarszych tańców śmierci, to klucz okazał się być w rękach państwa sąsiadów kościoła, którzy byli jednocześnie prezesami francuskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Tańców Śmierci. Jak ja tam poszedłem po ten klucz i oni zobaczyli, że ja się tym interesuję, mało tego, że mam dosyć sporą wiedzę na ten temat i że bardzo dużo mam zdjęć w komputerze, które zrobiłem w innych miejscowościach, krajach i tak dalej, to oni mówili, proszę pana, pan zostanie prezesem Polskiego Stowarzyszenia Tańców Śmierci. Ja mówię, nie ma w ogóle czegoś takiego. To pan to założy i będzie pan szefem. Wykręciłem się z tego, aczkolwiek jestem oczywiście żywo tym zainteresowany, bo kogo z nas nie interesuje taki motyw, który zderza ze sobą dwie rzeczywistości absolutnie skrajne. Z tym, że pytanie, czy śmierć jest kobietą, czy mężczyzną, tu jest ważne. Oczywiście zależnie od punktu widzenia, bo historię sztuki pisali przeważnie faceci, więc dla nich la morte jest o wiele bardziej interesująca niż gdy kostucha nie jest kostuchą, tylko jest szkieletem, tym szkieletem. Tak? To niewiele zmienia, ale jednak, proszę sobie o tym pomyśleć, to jest bardzo ciekawa koncepcja. No więc, co się dzieje na obrazach tańca śmierci? Otóż coś, co jest najbardziej witalne, pełne radości, życia, dynamizmu, taniec. Co jest lepszego? No fantastycznie. Nie wszyscy lubimy tańczyć, ale jak jest taniec, to gdzieś tam w człowieku coś drga. Tango, Boże Święty, ile w tym zmysłowości jest. Niesamowita opowieść o ludzkim życiu, o cieszeniu się życiem. I nagle śmierć tutaj się pojawia. Drugi biegun, absolutnie drugi biegun. Kostucha, kościotrup, szkielet. Przychodzą i mówią, ze mną zatańczysz. Jak to rozumieć? Skąd to się wzięło? Otóż te przedstawienia tańców śmierci pojawiły się w sztuce europejskiej właściwie trochę wcześniej niż ta czarna dżuma w 1348 roku. Bo to była największa zaraza, jaka przetoczyła się przez Europę i sprawiła, że rzeczywiście połowa populacji, niektórzy szacują nawet, że więcej niż połowa populacji Europy umarła. Załamała się całkowicie cywilizacja europejska w tamtym momencie, znaczy cywilizacja, no, doszło do załamania się obyczajów, prawo spadkowe przestało obowiązywać, nie miał kto pracować na roli, dochodziło do rozbojów w miastach, nie grzebano już ludzi na cmentarzach, bo nie było czasu i miejsca, zachwiały się podstawy hierarchii, bo przecież umierali i królowie, i książęta, i zwykli wieśniacy. Więc okazało się, że ta czarna śmierć przywleczona gdzieś tam z Krymu przez Genuę, przez marynarzy do całej Europy, jak Państwo byście zobaczyli taką falę na animacji pokazującą, jak strasznie ta śmierć pustoszyła Europę, to byśmy zrozumieli też ludzkie przerażenie, jakąś taką kompletną, jakieś załamanie, nieumiejętność poradzenia sobie z taką katastrofą. My takich rzeczy nie przeżywamy dzisiaj, mimo groźby, nie wiem, choroby szalonych krów, czy też AIDS-a, to nie jest ten rozmiar w ogóle, nie mamy wyobrażenia. I ludzie, żeby sobie z tym poradzić, zaczęli powoli oswajać śmierć przez tego typu obrazy. To nie jest takie całkiem proste oswoić śmierć, tak? Ale taniec śmierci, moim zdaniem, zresztą w badaniach wielu historyków sztuki, filozofów, kultury, jest próbą właśnie takiego trochę uśmiechnięcia się do śmierci, trochę zbagatelizowania jej, trochę powiedzenia, nie jesteś taka straszna. I to wcale nie jest takie tylko średniowieczne, bo zobaczcie obrazy Jacka Malczewskiego na przykład. Jest kilka Thanatosów. Kto to jest Thanatos? Thanatos to jest bóstwo śmierci, tak? I ten Thanatos u Malczewskiego to jest kobieta. Piękna, dorodna kobieta z ładną twarzą, dorodnymi piersiami, z posturą taką bardzo zmysłową. I ona przychodzi i delikatnie kładzie dłonie na powiekach starszego mężczyzny, a jakby go uspokaja, głaszcze. Nie wiem, jakby go zaprosiła do tańca, pewnie by poszedł ją zatańczyć. No więc jest w tym jakaś taka miękkość, lekkość, taki rodzaj oszukania trochę tej śmierci. Ale tak szczerze mówiąc, to na tych obrazach śmierć jednak jest bardzo bezwzględna i porywa do tańca wszystkich. Na wielu obrazach pojawia się przegląd wszystkich stanów społeczeństwa. Śmierć wychodzi i zaczyna od papieża najczęściej. Potem jest książę, albo najpierw cesarz oczywiście. Potem książę, później kardynał. Potem pojawia się kupiec bardzo zamożny. Później już zaczynają się zwykli mieszczanie. I na końcu jest albo żebrak, albo dziecko. Bo dziecko też jest w hierarchii umiejscowione na samym końcu. W hierarchii społecznej średniowiecza nie miało większego znaczenia. Na tym obrazie, to jest w Lucernie w Szwajcarii, dzisiaj wisi to w ratuszu, ale te obrazy często albo były na cmentarzach, albo w kościołach, jako boczne, zdobiące boczne ściany, bądź też zdarzały się również w gmachach publicznych innych, żeby to memento wybrzmiało bardzo mocno, a jednocześnie to oswojenie śmierci również. Jeden z najstarszych fresków, który do dzisiaj nie przetrwał, był na francuskim, na paryskim cmentarzu Niewiniątek i ten mur niestety zburzono i tego XIII-wiecznego fresku już nigdy nie zobaczymy. Podobnie stało się w Bazylei. O dziwo, ta śmierć tańcząca ma ogromne wzięcie w krajach związanych albo z górami, albo z morzem. Bo w krajach alpejskich, czyli północne Włochy, południowa Szwajcaria, no Szwajcaria cała właściwie, a u nas też na przykład, gdzie blisko w Gdańsku nie ma, ale jest Lubeka i jest Tallinn. I to tego samego artysty, Bernd Notke, facet, który namalował na zlecenie prawdopodobnie mieszczan, kupców, jakiegoś bogatego kupca, być może jednego nawet, prawie dwa identyczne tańce śmierci. To znowu też na Facebooku opublikowałem niedawno opowieść o talińskim tańcu śmierci. Tam się zachował we fragmentach, w Lubece niestety tylko jest w kopii i II wojna światowa zniszczyła ten taniec śmierci. Na czym teraz polega ta dynamika, ta przewrotność tańca śmierci i ten moralitet, który z tego wypływa? Otóż ta śmierć bezwzględnie wzywa, pójdziesz ze mną tańczyć. Papież mówi, jak to ja? Przecież ja jestem tym, który wydaje polecenia wszystkim. Mnie wszyscy słuchają, jakżeż ja mogę poddać się tobie i zresztą jak nie wypada papieżowi tańczyć. Nieraz takie dialogi są napisane na taśmach, takich właśnie jak w komiksach dzisiaj, dymki. A nieraz są to takie karteczki jakby przybite pod obrazami i niekiedy bywa to wierszowane. No pamiętam, to już jest późniejsza historia, ale chyba mam nawet dobrze w pamięci tekściki rymowane, które pojawiają się na polskich tańcach śmierci, bo te tutaj mamy jeszcze ciągle ze Szwajcarii. Zobaczcie, dziecko, które bawi się wiatraczkiem, ma konika, którego trzyma między nogami, a matka próbuje bronić, ale śmierć jest bezwzględna. Wszyscy idziemy tańczyć. Wiemy, że dzieci umierają, więc to jest też taka myśl egalitaryzmu. To był też rodzaj odruchu społecznego, który mówił, co tam papież, co tam kardynał. Wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci, więc to jest dla nas jakieś takie poczucie sprawiedliwości również. A poza tym właśnie to że ta śmierć może być tak niespodziewana, może przyjść w każdej chwili, ale jednocześnie nie przerażajmy się jej, tylko poddajmy się temu tańcowi. Trochę to jest autoironiczne, bo całe życie wirujemy w tym tańcu śmierci. W Krakowie u Bernardynów, niedaleko Wawelu, i w Warszawie na Grochowie są barokowe tańce śmierci i jeszcze trzeci jest Kalwarii Zebrzydowskiej. One są prawie identyczne i to jest barokowy koncept, który zazwyczaj pokazany już jest trochę inaczej, bo to jest jakby z góry ukazane koło walcujących, wirujących, nie wiem, może to jest polonez, dziwnych par, bo jednak kościotrupy z ludźmi, którzy są żywi i przedstawiają różne stany, również nie tylko społeczne, ale też narodowościowe. Są tam straszliwie, dzisiaj byśmy powiedzieli, niepoprawne politycznie teksty, bo na przykład jak się chciało wziąć odwet na jakiejś grupie, której się nie lubiło, no to się im dawało do pieca właśnie poprzez taką śmierć, która przychodziła i mówiła do Turków i do Żydów na przykład w Rzeczpospolitej XVII wieku. Jak to było? Teraz pamiętałem to, że zaczynało się o tak. Sprośni Turcy, brzydcy Żydzi, i wami się śmierć nie chydzi. Nie zważając, nie bacząc na Żydzie smrody, z dzikiemi pląsa narody. Okropna w ogóle sytuacja, jak można tak, ale księżom się też oberwało. Księża dostali taką karteczkę. Wszak kanony zakazują, niechaj księża nie tańcują, to wy święci kapłani gwałtem do tańca porwani. No mniej więcej tak, to trochę próba usprawiedliwienia, no bo niby nie chcieli, ale gwałtem się ich porywa. Niemniej jednak taniec śmierci jest rzeczywiście taką opowieścią, która pojawia się zarówno w sztuce średniowiecznej, jak potem ma znowu swój renesans w sztuce barokowej. I do dzisiaj naprawdę jest bardzo wiele tańców śmierci w różnych odmianach. Ja najwięcej tego typu przedstawień znalazłem w okolicach Bergamo we Włoszech północnych. Tam w tych dolinach górskich niemalże w każdym kościele jest taniec śmierci. Jest, no tego też niestety na tej prezentacji chyba nie mam, ale jest tam na przykład pokazana śmierć, która staje w parze z różnego rodzaju społecznymi stanami, czy to na ślubnym kobiercu już stoją dwa kościotrupy, dwaj mnisi są właściwie, jak się kaptury odsłoni, to są czaszki i szkieletowe łapy wychodzą spod habitów. Werblista wojskowy też jest już szkieletem. Niesamowicie płodny, mocny motyw, który w jakiś sposób, ja myślę, że ten respekt wobec gór, że konfrontacja z żywiołem, naturą wielką, nieokiełznaną, uczyła ludzi więcej pokory i to myślenie o śmierci było bardziej takie rzeczywiste, zmysłowe, towarzyszące codzienności, a jednocześnie próba oswojenia go. Teraz ludzie o słabych nerwach to powinni zamknąć oczy, bo chcę was zaprosić do tej małej kapliczki na cmentarzu w Szwajcarii. I tam jest Danse Macabre, bo to jest jedna z wersji nazwy. Po francusku się mówi właśnie Danse Macabre, albo po włosku Danza Macabra, gdzie zmysłowość, realizm jest doprowadzony do absolutnego krańca, bo przy wejściu do kaplicy mamy ludzkie czaszki wmurowane nad wejściem i to są czaszki z tego cmentarza, trochę widać, a dalej wewnątrz kaplicy mamy, jak widzicie, biszof i kardynał tańczą z postaciami co prawda namalowanymi, ale czacha jest już realna, to są kości ludzi, którzy zostali tu kiedyś pogrzebani na tym cmentarzu. To jest oczywiście kompozycja bardzo rozbudowana, tych tańczących jest o wiele więcej, ale przyznam, że sam jak trafiłem tam gdzieś tam wczesnym rankiem, jesienią na ten cmentarz, nikogo tam nie było. W Szwajcarii wszystkie kościoły są zawsze otwarte, nie wiem jak oni to robią, ale wchodzi się, naciska klamkę i nikt nie, nawet kamery nie ma, żeby człowieka kontrolowała. No i trochę tak ciarki na plecach mnie przeszły po obejrzeniu tego cyklu, ale jest to coś, co właśnie ma być trochę dydaktyczne, więc poddałem się tej dydaktyce. To taniec śmierci. Do dzisiaj ludzie malują to, jak mówię, do współczesności doprowadzono nawet przedstawienia teatralne z tańcami śmierci. Niedawno Paweł Chile w sztuce Sarmacja też użył tego motywu. Bardzo jedna z piękniejszych scen w tej sztuce, pokazująca jakby dzieje właśnie Rzeczypospolitej, taka opowieść o nas samych, miała w sobie taką kulminację właśnie wirującego tańca śmierci. Jak się ktoś strasznie mocno oburza na Halloween, to ja myślę, że to jest trochę odmiana takiego właśnie igrania czy oswajania śmierci i zaświatów. Ale żeby przygotować się do śmierci, to powstał jeszcze jeden gatunek malowania tego tematu, mianowicie dobra i zła śmierć. Tu widzimy dobrą śmierć. To znowu jesteśmy w Szwajcarii, to jest most w Lucernie, taki słynny most, który biegnie sobie przez jezioro. I on jest zadaszony i pod tym dachem są trójkąty. To już jest absolutnie dydaktyka. Tak, idziesz mostem i nie masz spokoju, musisz patrzeć na te obrazy. Jakbyś chciał zapomnieć o śmierci, to i tak nie zapomnisz, bo albo są tańce śmierci, albo jest właśnie dobra śmierć. Tu akurat pozytywnie, aczkolwiek z akcentami horroru pewnego. Umiera sobie kobieta, leży w łóżku i są tutaj ludzie, którzy jej towarzyszą i pomagają. To jest co prawda tradycja protestancka, więc nie ma różańca, nie ma gromnicy, nie ma ostatniego namaszczenia czy namaszczenia chorych. W tradycji katolickiej dobra śmierć wygląda trochę inaczej. Ale pojawiają się też i straszne typy, czyli na przykład diabeł, który podaje co prawda krzyż, ale go za chwilę odwróci, bo rękę ma tak ułożoną, że będzie pokazywał krzyż odwrócony do góry nogami. Jest jakiś dziwny nauczyciel po jednej ze stron i podpowiada nie najlepsze rozwiązania. W obrazie Hieronima Boscha śmierć skąpca jest wręcz taka sytuacja, w której zza zasłony wychyla się śmierć. Znowu niestety nie mam tego tutaj, ale tam jest walka o duszę. Walka o duszę, która polega na tym, że co prawda anioły towarzyszą umierającemu, ale jest jednocześnie kuszenie do tych rzeczy, które były ważne w życiu doczesnym, czyli sakiewka pełna złotych monet, jakiś kufer wysuwany spod łóżka i ten biedny skąpiec, który widzi, że już umiera, jednak opowiada się, wyciąga łapę po tą sakiewkę i że przegrał tą walkę. To jest bardzo ważny moment, bo moment umierania, przejścia, transitus jest czymś, co no jakby w pewnym rodzaju dydaktyki i teologii właściwie miał decydować o całej wieczności. Ta chwila, jeśli umrzesz dobrze, idziesz na wieki do nieba, jeśli ulegniesz pokusie na łożu śmierci, przekreśla się cały twój dorobek życia i idziesz do piekła. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale tak próbowano też mobilizować do dobrego życia i dobrego umierania. Proszę Państwa, powstała cała masa podręczników pod ładnym tytułem Ars Moriendi, sztuka umierania. Mieliśmy sztukę kochania wcześniej, tak? To też jest duża sztuka, ale powstała historia pod tytułem sztuka umierania. Początkowo były to podręczniki dla księży, dla duchownych, którzy mieli iść do umierających i ich do tego momentu przygotować, ich jakby przeprowadzić przez ten rytuał, czwarty rytuał przejścia, ostatni, tak, po narodzeniu, inicjacji, ożenku czy zamążpójściu. Czwarty jest przejściem przez próg śmierci i też powinni mu towarzyszyć bliscy. I co to znaczyła dobra śmierć w takim układzie? Po katolicku jeszcze tym bardziej. Otóż dobra śmierć to była śmierć po pierwsze nie nagła i niespodziewana, tylko śmierć oczekiwana i śmierć, która, to jest tylko zbliżenie, śmierć, która była celebrowana jakby. Umieram we własnym domu i we własnym łóżku. Umierający jest liturgiem, tym, który prowadzi ten rytuał śmierci. On trzyma w ręku różaniec właśnie, wie co robić po prostu. Śmierć nikt go nie zaskakuje, wie co robić. Mam mówić różaniec, Matka Boża mi pomoże. W drugim ręku jest gromnica. Często na obrazach, na poduszce pojawiają się pod głową zmarłego wypisane cnoty, które są kardynalne i ważne w życiu. Wychyla się też Matka Boska, bądź też przychodzi już Michał Archanioł na przykład. To jest takie ładne określenie, psychopompos. Kto to jest psychopompos? To jest ten, który prowadzi duszę. I to jest albo Święta Barbara, o dziwo, nie wiadomo do końca dlaczego, albo Michał Archanioł, albo Matka Boska. Ale to są ci, którzy, tak jak Charon był psychopomposem w mitologii starożytnej, tak tutaj się pojawiają właśnie ci święci opiekunowie. Ten, który przeprowadza, który jest przewodnikiem duszy w zaświaty. Bo to jest moment kryzysu, to jest moment, w którym no, wszystko nam się kończy i nie bardzo wiemy, jak przez to przejść. Powinni być przy tej dobrej śmierci bliscy, powinni klęczeć przy łóżku, modlić się razem z tym zmarłym. Powinien być spisany testament, powinien przyjść ksiądz i namaścić chorego albo umierającego. Dawniej mówiło się ostatnim namaszczeniem. No i wtedy wychylają się po niego niebiosa i zabierają go tam w postaci dziecka, czyli tak jak jest na obrazach zaśnięcia Marii, że jest to tylko jakby noworodek, który Jezus bierze w swoje dłonie i zabiera do nieba. I to jest dobra śmierć. A zła, tak jak mówiłem, jest jednak tym momentem, kiedy człowiek ulega zwątpieniu, przeklina Boga, który mu zabiera życie nagle, który oddaje się jeszcze tym namiętnościom ziemskim i nie wytrzymuje tego ciężaru bycia liturgiem swojej własnej śmierci. To jest opowieść, która wydaje się przeszła, ale my jesteśmy trochę w to również zanurzeni, bo no, śmierć, jakkolwiek byśmy o niej myśleli, nieraz na ślubach mówię, jak śmierć potężna jest miłość, to jest cytat z Pieśni nad Pieśniami. Jeśli mielibyśmy zadanie, jak ten poeta z Pieśni nad Pieśniami, porównać do czegoś miłość, do czegoś silnego, wielkiego, nieuniknionego, życząc młodym, żeby właśnie tak się kochali, no to wszystkie inne wartości ludzkiego życia są ulotne, tymczasowe, zdarzają się bądź nie, śmierć jest pewna. Jeśli powiemy, jak śmierć potężna jest miłość, no to jest super życzenie, znaczy niech wasza śmierć będzie taka. Albo jeśli jesteśmy po zmartwychwstaniu w chrześcijaństwie, to może być jeszcze silniejsza niż śmierć, ta miłość. Ale jest z tym pewien kłopot, kiedy nie wiemy, jak dobrze umierać, kiedy śmierć zostaje wypchnięta gdzieś zupełnie poza margines naszych zainteresowań, naszej perspektywy doczesności, naszego rozpoznania psychospołecznego. No bo zobaczmy, jak to właściwie jest. Dzisiaj śmierci w mediach praktycznie nie ma, poza śmiercią tragiczną. Media nam pokazują, czy filmy fabularne pokazują nam śmierć tragiczną, czyli śmierć z powodu wybuchu, terroru, z powodu, nie wiem, zagryzienia przez tygrysa w zoo. No cokolwiek się dzieje, to właściwie jest opowieść o takiej śmierci, która jest przypadkiem i nagle, i niespodziewanie. I to jest coś, co jest bardzo złudnym obrazem, bo naturalna śmierć zniknęła z mediów. Nie tylko z mediów, zniknęła z naszych ulic. Zobaczcie Państwo, nie ma już konduktów żałobnych jadących ulicami miast czy wiosek. No może na wsi jeszcze się zdarzy. Umiera się nie w domu, tylko w szpitalu. I w zasadzie nie ma śmierci. Jedynym odstępstwem medialnym od tego było umieranie Jana Pawła II. Media to przypadkowo zaczęły pokazywać jako sensację pewną, jako news, tak? Trzeba było być z kamerami, no byłoby fajnie, gdyby wpuścili do tej komnaty, ale nie wpuścili, ale przez to stali, nadawali, opowiadali o śmierci starego człowieka. Bez wybuchu, bez terroryzmu umiera stary człowiek i żegna się z tym światem. I przypadkiem rzeczywiście ta śmierć wróciła na jakiś moment do ogólnego obiegu i rzeczywiście można by było mówić, że to jest też lekcja dobrej śmierci. To jest to ars moriendi, to jest ta sztuka umierania, która nagle stała się udziałem publicznego przekazu. Ale gdybyśmy zajrzeli na przykład, nie wiem czy Państwo znacie taki film Młodej Szumowskiej pod tytułem 33 sceny z życia. To jest sprzed może 10 lat taki film. I to jest właściwie jej zapis niemalże autentycznej przygody dotyczącej własnych rodziców. Ja miałem jeszcze okazję poznać tych rodziców jeszcze przed śmiercią. Zapraszaliśmy ich na Areopag. Ale niestety najpierw Dorota Terakowska, jej mama zmarła na raka, a potem parę miesięcy później jej ojciec. I ona w tym filmie, który zresztą stał się absolutnym hitem na wielu festiwalach, pokazała bezradność naszej cywilizacji, naszego stanu ducha wobec umierania, wobec zwykłego faktu, że ktoś bliski umiera i to umiera w domu, bo tak się zdarzyło, że mama umierała w domu. Tam się wszystko dzieje pod górę, na opak. Choinka, która stoi przy stole wigilijnym, a mama leży obok, przewraca się, bo oni się tam kłócą i szarpią, jak się zachować wobec tej matki. Wpadają w histerię albo się upijają, bo nie wiedzą jak reagować na to, że matka odchodzi. Jak mama umiera, to teraz co zrobić z ciałem? Nie wiadomo, czy je umyć, czy gdzieś zadzwonić. Ksiądz, który przychodzi namaścić jeszcze w ostatniej chwili, też nie umie, bo się nie douczył. Grabarze się mylą na cmentarzu, bo źle. Wszystko jest nie tak. Więc to jest historia, która nie jest komedią. Ona jest właściwie, dlatego chyba stała się tak popularna, że ona dobrze opisuje naszą bezradność wobec śmierci, bo przestał być nam podpowiadane rytuały umierania. A jak nie ma rytuału, bo narzekamy, że coś jest zrytualizowane, może być pusty rytuał, ale lepiej nawet jak będzie pusty, ale żeby był, niż go w ogóle nie ma w takich kryzysowych momentach przejścia przez progi życia. I rzeczywiście myślę, że w tym filmie Szumowskiej jest taka bardzo realna opowieść o naszej bezradności wobec tego, czym jest śmierć we współczesnej cywilizacji. Ja bym poprosił teraz o przejście do drugiego fotelu, bo nie będę opowiadał, a tam wtedy łatwiej nam będzie. I to jest coś, co jakby zamyka pierwszy cykl tej narracji o obrazowaniu rzeczy ostatecznych. A teraz przechodzimy do triumfu śmierci. To jest coś, czego by nasza cywilizacja bardzo nie lubiła i co rzeczywiście chyba jest nieobecne dzisiaj. Ale mamy tutaj znowu, to jest konkretny obraz z okolic Bergamo. Malutkie miasteczko, właściwie wioska Cluzone. To jest jeden z najbardziej efektownych fresków eschatologicznych, czy ja wiem jak to nazwać, pewnie można mówić o nim również wanitatywnych, pokazujących dramatyzm i bezradność człowieka wobec śmierci. Otóż kaplica, na której ścianie jest namalowany ten fresk, została fundowana przez bractwo, średniowieczne bractwo dyscyplini, po włosku się to nazywa, czyli biczowników. Oni są zobrazowani tutaj też poniżej trochę. Dokładnie ich nie widać, ale na samym dole jest dokładnie taniec śmierci. Mamy ten poprzedni motyw, gdzie bardzo grzecznie w szeregu jednym sobie idą po kolei właśnie różne stany kościoła. Tu prawie nie widać, ale tu jest trzech żywych i trzech zmarłych, więc mamy jakby resumę tego wszystkiego. A na środku jest straszliwa pani śmierć, może będzie na zbliżeniu lepiej widać, kostucha, która stanęła na sarkofagu i stoi na ciałach dokładnie nawet papieża. Zobaczcie Matiarę, tamten leżący gość. Tam już penetruje to wszystko robactwo, wyślizgują się z tego węże, żaby, skorpiony, a śmierć w koronie, w płaszczu królewskim triumfuje, pokazuje na tych szarfach napisy mówiące o jej bezwzględnej władzy. Ma dwóch giermków, którzy sieją spustoszenie z jakiejś dziwnej broni, ale takiej jakbyśmy dzisiaj mieli naprawdę już najnowocześniejsze karabiny maszynowe. No i próba bezradnego ratowania się przed tą śmiercią. Zobaczcie, mamy tutaj nie wszystkie stany, tylko tu mamy górę, śmietanę towarzyską. Ten gość jest w czapce doży weneckiego. On ma, to jest doża, to jest no, ktoś, Bergamo było również pod wpływami weneckimi. Co on próbuje? Przekupić próbuje śmierć. Daje jej na tacy całą masę srebrnych monet. Obok klęczy król. Dalej mamy jakiegoś orientalnego mędrca, który też coś bezradnie się zachowuje. Rycerze, no jest i papież, tam powyżej jest papież również żyjący, też ma tiarę na głowie, kardynał obok niego i próbują tę śmierć przekupić. Ale oczywiście na nic to wszystko, śmierć pokazuje, że jest triumfatorką i że każdego pokona. I jedynym sposobem, żeby tę śmierć, o tu jeszcze lepiej to widać, to te próby przekupstwa, jak się zachować wobec tego, wobec śmierci, jak sprawić, żeby ona nie była tak porażająca i niszcząca i niwecząca, no to odpowiedź właściwie była na tym pierwszym slajdzie. Trzeba być, tam właściwie nawet nie było widać tych biczowników, ale przesłanie było proste. Trzeba żyć skromnie, w ubóstwie i w dyscyplinie moralnej i wtedy nie będzie nam tak straszno jak tutaj tym wielkim tego świata, którzy żyli w luksusie i uciskali innych. W związku z tym taka trochę średniowieczna, może nawet później jeszcze renesansowa wizja społeczeństwa, które powinno być bardziej egalitarne niż tak strasznie rozwarstwione, bo śmierć i tak nas wszystkich zrówna. I przejście do renesansu. Jesteśmy teraz w Bolonii. To jest kościół świętego Jakuba blisko uniwersytetu. Lorenzo Costa, taki znakomity malarz boloński, to już renesansowy. Widać zresztą trochę inny garnitur już ludzkich postaci. Triumf śmierci. Triumf śmierci to jest większa opowieść Petrarki. Nie wiem, czy Państwo kiedyś spotkaliście. To jest jedna z najwcześniejszych literackich opowieści renesansowych o śmierci. Nie tylko o śmierci, ale jakby o przygodach ludzkiego życia. Po włosku to się nazywa Triumfi, czyli triumfy. Petrarka napisał taki poemat wierszowany, który pokazuje poszczególne stadia ludzkiego życia, układając to zręcznie, bardzo, bardzo dramatycznie, w triumfy poszczególnych stanów, nie społecznych, tylko stanów życia, jedne nad drugimi. Zaczyna się od miłości ziemskiej. Miłość ziemska pełna emocji, uniesień, erotyzmu, pięknej bliskości, zaufania, no bycia razem, tak, to cudowny stan, ale niestety, no tego obrazu akurat w tym kościele nie ma, bo artysta wziął tylko dwa. Triumf nad miłością ziemską ma śmierć. Przychodzi ze swoją kosą w czarnym płaszczu, zabija jednego albo oboje. Koniec. Właściwie śmierć kładzie kres miłości ziemskiej. No i patrzymy na ten obraz i widzimy, że jakaś ta śmierć trochę tutaj jest niemrawa. Znaczy ci się goście już jej nie boją tak mocno. Stoją sobie tu w takich trochę filozoficznych pozach. Jakieś dwa kościotrupy na czarnych bawołach ciągną ten wózek. Gdzieś tam anioły sobie latają u góry. Co prawda idzie też biskup i kardynałowie za tym wozem, ale cały tam ten pochód jest jakiś bardzo spokojny. Bo ta śmierć już jest jakby oswojona i mniej groźna. Dlaczego? Bo u Petrarki kto zwycięża nad śmiercią? Albo co? Fama. Czyli sława. Fama nie w znaczeniu celebryckiej popularności, ale dobre imię. Ta kobieta, która jest w centrum, ma róg, przez który trąbi, rozgłasza dobrą sławę tego, który już umarł. Dobre imię jest silniejsze od śmierci. Triumf uczciwości, solidności, życzliwości dla ludzi nad śmiercią. Umierasz, ale twoje imię dalej trwa, twoja sława nie umiera. Twoje czyny idą za tobą dalej i widzimy, że to jest nie już ciągnięte przez jakieś czarne bawoły, ale czarnego słonia, czy dwa słonie nawet tam są. To jest już naprawdę bardzo poważna historia. No i u Petrarki tam następne rzeczy prowadzą oczywiście do wiary, ale tu na tych obrazach jest ten to stadium, gdzie jest triumf śmierci nad miłością ziemską, ale potem triumf sławy nad nad śmiercią i to jest bardzo ważne. Teraz przenosimy się z krajów alpejskich, gdzieś tam z Italii do Bułgarii. Jest nowy motyw, który oczywiście ja tu ilustruję bułgarskim akurat przykładem, ale koło życia, cykl życia, kolejny motyw pokazujący z jednej strony ulotność i nieuchronność końca, ulotność życia i nieuchronność śmierci, ale z drugiej strony jest w tym również pewna mądrość, można to dobrze przeżyć. To jest przepiękny klasztor preobrazeński, czyli przemienienia pańskiego, niedaleko Wielkiego Turnowa w Bułgarii. On ma 1000 lat, znaczy ten budynek jest trochę młodszy, ale ten klasztor był niesamowicie ważny tam i w bardzo wczesnych bizantyjskich czasach bywali cesarze i ich synowie byli wychowywani i później w tym carskim okresie Bułgarii też. No taki nasz Wawel albo Skałka, no nie wiem, w każdym razie narodowo bardzo ważny. I dopiero w połowie XIX wieku ich narodowy malarz w ramach tak zwanego renesansu bułgarskiego namalował na zewnętrznej ścianie jak wielki billboard właściwie, bo nie ma innego wyjścia, tylko trzeba to zobaczyć. Koło życia. To jest taki moralitet, który opowiada o tym, jak dobrze przeżyć życie, a jak można głupio przeżyć życie. Jak widzimy, kończy się wszystko śmiercią. Jest to lewiatan, paszcza lwa, paszcza jakiegoś potwora, który połyka i tak każdego człowieka na końcu, tylko można skończyć lepiej albo gorzej. Otóż na tym czarnym polu wokół kobiety, która trzyma czarę pełną jakiegoś płynu, to jest próżność ludzka, tak? I wokół tej próżności ludzkiej kręcą się ludzkie losy. Jest na czarnym polu tym zewnętrznym opowieść o młodym człowieku, tam jest od co 14 lat pokazane, bardzo takie komiksowe, dydaktyczne, ale ciekawe przedstawienie tego, jak ten młody człowiek mówi, chciałbym, będę to tłumaczył na język współczesny, chciałbym zrobić karierę, chciałbym być na samym wierzchu, chciałbym wiele znaczyć, chciałbym mieć dużo pieniędzy. Ma następnie tam 28 lat pewnie. O, jestem już blisko, nie idzie mi źle, już dosyć dużo zdobyłem. Jeszcze dalej, 14 lat później, jestem prawie królem. Na samym wierzchu jest gość w koronie z dużą sakwą pieniędzy i z palmą w ręku. Jestem królem. Zwyciężyłem innych, pokonałem. Jestem na szczycie drabiny, mogę rozkazywać innym. 14 lat później ten król się powoli starzeje i mówi, że już niestety nie jestem królem, ze zdziwieniem mówi, że już nie jest królem. Potem jeszcze 14 lat później spada głową w dół i mówi, starzeję się, jestem coraz słabszy, opuszczają mnie siły, opuszczają mnie przyjaciele, nie mam władzy, nikt nie trzyma ze mną. No i w końcu wpada pod kosę śmierci i śmierć ucina mu głowę i jest to życie przegrane. Taki dosyć prosty moralitet, ale no, mający odstraszyć go, te anioły ciągają sznury koła życia nieuchronnie, na pewno się będzie ono kręcić. A drugi jest zgodny z rytmem natury, taki dydaktyczny cykl opowieści wiosna, lato, jesień, zima i wpisane w to ludzkie losy młodzieńca, który cieszy się tym, że ziemia jest czarna, że można ją obsiać, że będzie rodziła dobre owoce. Jak jest już dojrzałym człowiekiem, to robi żniwa i cieszy się z tego, że urodzaj jest duży. Na jesień obradzają owoce, drzewa owocowe, można strącać owoce i cieszyć się ich dostatkiem. I na koniec, owszem, kosa zahacza również tego staruszka, ale on siedzi przy ognisku i grzeje się, ciesząc się owocami swojego życia przeżytego dobrze, zgodnie z naturą. Śmierć dla niego nie jest katastrofą, tylko jakby naturalnym przejściem do Boga, do którego całe życie dążył. Taki sobie moralitet dosyć ciekawy i ten klasztor o tyle może jest też moralitetem sam w sobie, że on przetrwał wszystkie okupacje, otomańską, sowiecką i ostatnio w 90-tych latach, jako że on stoi ten klasztor u spodu takiej wielkiej półki skalnej, takiego wielkiego nawarstwienia jakby wapiennych skał, co jakiś czas się odrywają duże kawały tych kamieni i spadają tam. W 91 jeden leciał prosto na dzwonnicę tego kościoła i tuż przedtem się rozbił na dwa fragmenty. Jeden poleciał w jedną stronę, drugi w drugą. Dzwonnica ocalała i te dwa głazy potężne. Gdyby któryś z nich spadł, to by zniszczył ten kościół. Leżą i można je podziwiać jako znak boskiej opatrzności. No tu widać zbliżenie owoc tych żniw przede wszystkim. Tu już wróciliśmy, więc ja poproszę o znowu przejście do następnego folderu. Powoli będziemy lądować, bo już tak jest 10. Pójdę tam, a jeszcze mam tutaj chwilę opowieści o sądach ostatecznych, bo jest to temat, który no, o rzeczach ostatecznych mówi najwięcej. Tu akurat na tym przeźroczu nie będzie za wiele widać, ale jest to bardzo ciekawa scena namalowana w jednym z włoskich miasteczek w Abruzji. Loreto Abruzzino się nazywa to miasteczko. Tam święty Tomasz z Akwinu urzędował w pewnym momencie na zamku i tam podobno miał się dokonać ten cud, że jak wynosił jedzenie dla biedaków i ojciec go na tym przyłapał, kazał mu pokazać, co ma za pazuchą i nie było chleba, tylko były kwiaty po prostu wypadły mu, więc nie został przyłapany i w tym miasteczku jest kościół, gdzie jest jeden z niewielu przykładów sądu ostatecznego z wesołym niebem, naprawdę interesującym niebem. Bo zazwyczaj niestety niebo jest strasznie nudne. Piekło, proszę Państwa, to jest Eldorado. Tam można sobie poużywać i pokazać. Sam pamiętam, jako dzieciak stałem z otwartą buzią przy kopii obrazu Memlinga w kościele mariackim, bo to mój rodzinny kościół. I jak sobie brałem blok i rysowałem nawet nieraz tam z natury, to niebo mnie kompletnie nie interesowało, natomiast w piekle te wszystkie horrory i akcje były bardzo fascynujące, aczkolwiek przerażające i bałem się tego, śniło mi się to po nocach nieraz. A nieba nie lubiłem dlatego, że po pierwsze ci bidacy wchodzili bosymi stopami na jakieś kryształowe stopnie. Musiały być strasznie zimne te stopnie. Potem w nagrodę dostawali takie szaty, które były z brokatu, więc ja sobie wyobraziłem, że ja na gołe ciało ubieram taką brokatową szatę i wszystko mnie drapie. A potem przechodzi się jeszcze przez Złotą Bramę i tam jest jakaś muzyka, ale na takich starych instrumentach. Nuda jak cholera. To myślałem sobie, że mnie to nie bardzo interesuje. W Loreto Abruzzino znalazłem odpowiedź na to i jest tutaj jeden z sądów ostatecznych, który jest naprawdę wesoły. Otóż sądy ostateczne zazwyczaj po pierwsze malowano na ścianie zachodniej, czyli to była też dydaktyka. Przez całą liturgię patrzymy na apsydę albo na duży ołtarz, od choćby jak u świętego Mikołaja, piękny, złoty spektakl. Sami święci, same dobre rzeczy, albo jeśli w starych kościołach bywał Pantokrator czy Matka Boża, no więc jesteśmy skierowani, sfokusowani na tym, co święte, niebiańskie i dobre, ale to jest tylko godzina. Po godzinie odwracamy się do tego plecami i przez zachodnie wyjście, bo wyjście jest zawsze prawie zawsze po stronie zachodniej, idziemy do zwykłego świata, do świata pokus, pełnego zagrożeń. I co się dzieje dydaktycznie? Przed naszymi oczyma, przed samym wyjściem do świata jest wielki billboard. Uważaj, bo jak nie będziesz się pilnował, to takie rzeczy czekają cię po śmierci. I rzeczywiście zazwyczaj najbliżej oczu były kary piekielne, bardzo zmysłowe, bardzo dramatyczne, a te niebieskie sprawy albo stoją tacy sobie grzeczni i to wszystko jest takie nudne, że koniec świata, ale no miało to ten wydźwięk przestrzegania przed wpadnięciem, pójściem na złą drogę. Natomiast w Loreto Abruzzino jest tak, po pierwsze motyw mostu, który jest jak włos koński, wąski na środku i to jest motyw zaczerpnięty ze sztuki islamskiej, to znaczy islam nie pokazuje zazwyczaj figur ludzkich, ale w narracjach koranicznych i później w takiej literaturze trochę legendarnej, apokryficznej, jest opowieść o tym, że ludzie jak umrą, to będą przechodzić przez most, który jest tak cieniutki, że tylko najbardziej sprawiedliwi się na nim ostoją, a jak się nie jest sprawiedliwym, to jest weryfikacja ostateczna i się spada do rzeki. Trochę tu widać, jeden już tu płynie, tamci się ześlizgują. No ale jak się już tą weryfikację przejdzie i dostanie się już na drugą stronę tego styksu, jakkolwiek to rozumieć, tam jeszcze anioł pomaga trochę już, no i zaprasza potem jeszcze do waży, do końca sprawdzi, czy jest ok. I idziemy dalej. Z tym ważeniem dusz to też jest problem, słuchajcie Państwo, bo po pierwsze jest tak, pytanie dlaczego na jednych obrazach, na przykład u van der Weydena jest zupełnie inaczej niż u Memlinga, bo ten, który idzie na dół, u Memlinga, pamiętacie, po naszej lewej on jest i idzie do nieba. Czyli jakby więcej miał dobrych uczynków, tak to trzeba by zinterpretować, cięższe są dobre uczynki u niego niż u jego kumpla, który idzie do góry, bo lekki z dobre uczynki był i ten pójdzie do piekła. A u van der Weydena jest dokładnie odwrotnie. Ten, który jest u góry, pójdzie do nieba, a ten, który przyważył, więc pewnie jest koncepcja taka, że tutaj z kolei jest więcej złych uczynków. No jakko? Słucham?
Grzechy ważą.
Ale w ogóle trzeba by sobie postawić pytanie, co to za sprawiedliwość do cholery, jak ja mam być ważony z jakimś konkretnym kolesiem, którego nie znam i mogę mieć pecha, że on jest dobry po prostu. Trafię na świętego, ja też najgorszy nie byłem, ale z nim przegrywam. Więc to wydaje się wątpliwa taka historia. To jest jeden z tych motywów, które trochę ośmieszają te koncepcje. U starożytnych Egipcjan było ważenie serca i to było ciekawsze moim zdaniem, znaczy bardziej takie sprawiedliwe. Bo to serce nie było ważone z innym sercem, tylko rzeczywiście z jakimiś odważnikami. Więc ten anioł tu sobie waży i nie wiemy dlaczego waży. Ja bym wolał trafić na grzesznika, jak mnie będą ważyć ciężkiego, to wtedy wygram. I oni się już przedostali do raju. Zobaczcie, jaka jest impra. Chodzą na drzewo daktylowe i to jest, tu się coś dzieje w tym raju. Tu jest oczywiście historia, która pokazuje, że warto. I tam już powolutku przechodzą na, albo na razie podają tylko owoce czy kwiaty gościom, którzy balują na wieży. I oni na tej wieży mają po prostu fantastyczną tańcówkę. Tu się wchodzi, tu ich ubierają w szaty, mam nadzieję nie brokatowe. I tam na samym górze na tarasie jest impreza, gdzie aniołowie sypią kwiaty, grają na różnych, przeróżnych instrumentach. Jest wielkie otwarcie niebios i w ogóle jest fantastycznie. Na tym obrazie Loreto Aprutino piekło zostało skute. Fresku, jak widzieliście na pierwszym fresku, prawie nie było piekła i zostało ze ściany zwalone. Ale żeby nie było tak fajnie, to jedno z najwcześniejszych wyobrażeń sądów ostatecznych to jest Torcello, wyspa w Lagunie Weneckiej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tam kiedyś trafił w Wenecji, pewnie większość z nas była, Wojtek, popłynąłeś. No tam się kawał drogi płynie od głównej wyspy, od Canale Grande. To jest pewnie z godzinki albo i półtorej trzeba płynąć dużym statkiem, nie małym Vaporetto, ale to jest najstarsza część osadnictwa na lagunie. I tam jest przepiękny, bardzo stara bazylika, w której również na zachodniej ścianie jest pokazana sytuacja, to jest mozaika, właśnie kar piekielnych, które są właśnie strasznie perfidne, zmysłowe, ale takie naiwne, no to jakby odpłacamy złem za złe, to jest taka sprawiedliwość odwetowa, tak? To profesor Siatyński mi kiedyś tłumaczył, jak to o wiele lepiej rozwiązują ludy pierwotne niektóre, że u nich sprawiedliwość jest sfokusowana raczej na naprawczym celu niż na odwecie, bo co z tego, że ktoś coś złego zrobi, wsadzimy go do więzienia, tak? Nic nie naprawia przez to, on sam się psuje, bo ta resocjalizacja w więzieniu jest bardzo wątpliwa. No i wychodzi jeszcze gorszy, nieraz trafia potem do tego samego środowiska i dalej jest wyrzutem społecznym. Natomiast u ludów pierwotnych Papua Nowa Gwinea ma na przykład pomysł na to, że jeśli złamałeś komuś rękę, to nie idziesz do więzienia, ani cię nie tłuką za to, tylko idziesz pracować na polu tego kogoś, żeby mu odpracować to, że on nie może tą ręką zrobić tego, prawda? Czy jeszcze inne typy. Oczywiście to jest o wiele trudniejsze w wykonaniu praktycznym, ale niestety sądy ostateczne w zachodniej cywilizacji są oparte na tej sprawiedliwości odwetowej. I tu tylko kilka przykładów. Bardzo perfidnie. Zacznijmy od tych na dole. To są trupie czaszki z wężami, które wyłażą z oczu. To jest kara dla zazdrośników. Ci, którzy patrzyli zazdrosnym okiem na innych, mają teraz węże w oczach i te węże ich do końca wieczności będą wyżerały od środka. Ci to są skąpcy. Dlaczego? Gryzą własne palce. To są ludzie, którzy wszystko zawsze zagarniali dla siebie, no to teraz gryźcie te paluchy. Co tu jeszcze? No ci to są lubieżnicy pewnie, bo ich tam smażą od dołu. I takie kary się rzeczywiście pojawiały dla wszystkich znowu, bo tam u góry widzimy i cesarza, i papieża, i jakiś właśnie potwór, który prześladuje innych. To jest Fra Angelico, też dosyć perfidne wizerunki gotowania. No ci, z kolei obżartuchy to mają taki układ, tylko nie wiem, czy to jest akurat na tym obrazie, ale często się obżartuchów malowało tak, że mieli owszem zastawiony w pełni stół, ale łyżkę z tak długim trzonkiem, że nie mogli trafić sami sobie do ust, bo za daleko. Dydaktyka była dosyć przebiegła, bo mogłeś innego nakarmić, ale siebie nie. Więc to też są różnego rodzaju rzeczy, które pouczają, ale niestety nieraz są naiwne. A to jest w Bolonii, San Petronio, przykład tego, jak w średnim wieczu brano w zaświatach, w sądach ostatecznych odwet na własnych wrogach. Widzimy tam u góry jakieś niebo, a na dole potwór, który zżera i wydala, ale na skalę koło niego leży nie kto inny jak Mahomet, proszę Państwa. Zgodnie z Boską Komedią, dlatego Mahomet trafi do piekła. Jest bardzo wyraźnie zaklasyfikowany jako heretyk i leży w piekle. Oczywiście to jest przez CH napisane w Mahomet. Nie wiem dlaczego właściwie, no ale jest starcem o siwych włosach i diabły nie pozostawiają wątpliwości co do jego losu. No to było dobre w połowie XV wieku. Dzisiaj okazuje się strasznie niepolityczne i w dobie tych napięć chrześcijańsko-muzułmańskich doszło do tego, że ten kościół jest strzeżony jak lotnisko. Tam, żeby wejść do kościoła, przechodzi się przez bramkę antyterrorystyczną, a ta kaplica, gdzie jest Mahomet, jest zamknięta w ogóle. Ja się tam wdarłem ostatnio, poprosiłem proboszcza, żeby mnie wpuścił, bo mu powiedziałem, że zbieram materiał do takich opowieści, ale pozwolił mi to zrobić tylko w czasie siesty, kiedy kościół jest zamknięty i kiedy nikt inny ze mną tam nie wejdzie i ja tam sobie po cichu mogłem wejść i zrobić zdjęcia. No i Mahomet jest ukarany oczywiście piekłem, bo takie było wyobrażenie wtedy. Tu już zupełnie na koniec trochę jeszcze jedna opowieść oprócz mostu, który tu znowu widzimy. Jest też wyjątkowe absolutnie przedstawienie czegoś, co się nazywa limbus puerorum. Ktoś z Państwa kojarzy, co to było do niedawna w teologii? No, to jest otchłań niewiniątek, czyli miejsce, gdzie te dzieci trafiają po śmierci, bo zgodnie z nauką, to jest przedstawienie tych dydaków siedzących na jakimś asfaltowym podłożu w jakiejś jaskini, nudzących się między niebem i piekłem i niezaklasyfikowanych nigdzie. To jest trochę taka teologiczna pułapka, która na szczęście się już dzisiaj rozwiązała, ale do niedawna mówiono o tym, to jest taka średniowieczna opinia, na szczęście nie dogmat, ale opinia teologiczna o tym, że co? Poza Kościołem nie ma zbawienia, tak? Więc jeśli ktoś nie został ochrzczony, to znaczy nie stał się członkiem Kościoła, to nie mógł iść do nieba, bo poza Kościołem nie ma zbawienia. Ale też nie miał za co iść do piekła, bo jeśli był dzieciątkiem w łonie matki i umarł przy porodzie, bądź też jeszcze wcześniej, ale w każdym razie nie został ochrzczony, no to wówczas go do piekła też nie bardzo można było wsadzić. Więc wymyślono taki przedsionek, korytarz, poczekalnie, ale niestety na wieki taka poczekalnia tych bidaków miała czekać i to był ten limbus puerorum. Niedawna była to obowiązująca opinia teologiczna. Benedykt XVI chyba spowodował, że teologowie opracowali nowy pomysł i że tutaj już nie ma tego. Uznano to za nieaktualne, że to była pewna próba teologiczna, ale dzieci, które nie są ochrzczone mocą łaski Jezusa, też trafiają do nieba. I na koniec trochę prawosławnych przedstawień. To są takie bardzo rozbudowane sceny sądów ostatecznych, gdzie jest rzeka ognia wypływająca spod tronu Jezusa sędziego, a następnie odwet na tych znowu naszych nieprzyjaciołach różnych. Jak widzicie, diabły do tej rzeki ognia wciągają Żydów i muzułmanów różnych w orientalnych strojach. Polakom się tam też dostało, bo to jest z Rumunii akurat, to Polacy nie byli przyjaciółmi Rumunów w pewnym czasie, więc ich tam też w naszych kontuszach wciągają do piekła. Też jest taki bardzo zmysłowy obraz mówiący o tym, że jak pożaruje kogoś dzikie bestia, jest zmartwychwstanie ciał na końcu, takie zmysłowe, biologiczne zmartwychwstanie, tak to pojmowano, to dzikie bestie wypluwają tych połkniętych i pożartych, A z morza, jak ktoś utonął na morzu i nie ma jego ciała, to też bestie morskie oddają to, żeby zmartwychwstanie było absolutnie kompletne. Tutaj jest dosyć uśmiechnięta też sytuacja, jedna z sądów ostatecznych, to jest niebo. Widzimy łono Abrahama, to przedziwne prześcieradło, które trzyma Abraham, to są te duszyczki, które trafiają na łono Abrahama, czyli są zbawione, a ten gość poniżej z krzyżem to jest dobry Łot. To jest jedyny pewniak w niebie, słuchajcie, bo tamci są anonimowi, nie wiadomo do końca, kto tam jest, ale przecież jemu Jezus obiecał w ostatniej godzinie, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I to jest ten Dyzma, czyli gość, który na pewno trafił do nieba, oprócz Matki Boskiej, Jana Chrzciciela, to ten się załapał w 100% i często jest przedstawiany, reszta dopiero aplikuje. Tutaj widzimy tych jeszcze raz Żydów i muzułmanów. A to jest portugalska wizja, w której no to też jest małość natury ludzkiej. To jest samo piekło. Zobaczcie, przez górny otwór wpadają ludzie jak do kanalizacji. I jakiś rzeczywiście rynsztok tutaj się odbywa. Wszystkie możliwe kary, oczywiście grzechy cielesne są karane najgorzej, bo tam rozgrzane żerdzie wbija się w narządy rodne. Gotuje się w tym kotle, głównie to są mnisi, bo mają tonzury, jak widzicie, tam na głowie. Nie wiem dlaczego tak okrutnie, ale głównym Belzebubem jest Indianin. Ten facet, który siedzi nad kotłem, świeżo odkryto Amerykę i zobaczono czerwonoskórego, więc ten obcy, ten inny jest oczywiście zaklasyfikowany jak najgorzej, no i on jest właśnie w piekle umieszczony na czele Belzebuba. Tutaj mamy z kolei, to może już tym rzeczywiście zamkniemy, opowieść, sąd ostateczny z jednego z duńskich kościołów, który jest dla mnie osobistą satysfakcją ikonograficzną, bo nawiązuje do tego, co jest w naszym świętojańskim przedstawieniu sądu ostatecznego, które nie wiadomo, czy na pewno jest przedstawieniem sądu ostatecznego, ale według mnie jest. Niedawno sesja naukowa, która się tam odbyła, międzynarodowa nawet, pokazała, że chyba nie ma innego wytłumaczenia. A moje argumenty ikonograficzne, właśnie fotografie z kościołów duńskich, szwedzkich i niemieckich, pokazały, że rzeczywiście podobieństwo scen jest tak uderzające, że inaczej się nie da wytłumaczyć. Trochę inna jest kompozycja. Otóż u świętego Jana jest tak, że obok ołtarza po lewej stronie jest okno duże i po jednej stronie okna jest ta scena z świętym Piotrem, czyli taki zamek, takie miasto warowne. I do niedawna nikt nie wiedział, co to jest. Właściwie ono było zatarte też, to malowidło, ale święty Piotr kładzie rękę na klamce i wprowadza do nowego Jeruzalem, do miasta zbawionych, całą rzeszę ludzi. Tu akurat egalitarnie dosyć, bo normalni ludzie, u nas jest papież i król pierwszy za Piotrem, wchodzą do nieba. Po drugiej stronie okna jest paszcza piekieł, rzeczywiście taki lewiatan i diabły, które wciągają na łańcuchach potępionych. I to jest koniec u świętego Jana. Nie ma sędziego. I prawdopodobnie, to jest moja hipoteza, że sędzia siedział na środku, ale wybito okno, które jest późniejsze od malowidła, i sędzia zniknął. Ale tutaj widzimy sędziego akurat, który siedzi na łuku tęczy, przychodzi sądzić żywych i umarłych. Po lewej stronie swojej ma miecz dla potępionych w piekle, po prawej lilię, czyli kwiat dla zbawionych do nieba. No i wtedy wszystko się wyjaśnia. Tu akurat nie ma Michała, który waży duszę, ale to ta sytuacja jest jednoznaczna i pokazuje, jak świat się ma skończyć. I że no, to jest ten Bóg, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jak będziecie Państwo świętego Jana, to zapraszam po lewej stronie od ołtarza, w górę podnieść trzeba wzrok i zobaczycie sąd ostateczny bez sędziego. Niech to będzie konkluzja dla nas samych. Pewnie każdy z nas siebie sam będzie sądził na końcu czasu. To tyle, dziękuję bardzo. Pewnie zapraszamy na dialogi, a za miesiąc pewnie...
Ja nie wiem, czy jest jeszcze czas na pytania, bo może jeśli ktoś z Państwa miałby chęć...
Są jakieś drukowane księdza te sprawy?
Ja napisałem artykuł o właśnie obrazach rzeczy ostatecznych w sztuce do jednego z periodyków teologicznych warszawskich. To wydało Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, kiedyś zorganizował taką sesję i poprosili mnie, a wiedzieli, że ja się trochę tym zajmuję, więc taki artykuł napisałem, obrazy śmierci w sztuce, chyba tak się to nazywa. Ale teraz nawet nie przypomnę sobie, jak się nazywa, to studia teologiczne warszawskie chyba. Warszawskie studia teologiczne chyba tak się nazywa ten periodyk. Ale jeśli pani ma ochotę, to możemy się adresami wymienić, a pani to w formie elektronicznej podeślę, bo mam to też...
Ja nie mam elektronicznej formy.
Nie ma pani elektronicznej formy. To mogę wydrukować i przesłać pocztą. Dobrze. Umówimy wobec tego, bo to trudno będzie zdobyć pewnie ten periodyk gdziekolwiek, bo to był no takie naukowe czasopismo, które gdzieś tam leży. W bibliotekach leży pewnie tak, ale możemy ułatwić sobie sprawę w ten sposób.
No, jak to wygląda ta tematyka współcześnie, współczesnej sztuce sakralnej i nie tylko sakralnej, też jakby cywilnej?
No właśnie.
Czy są dzisiaj ktoś to podejmuje, czy jest jakiś kierunek, jakiś...
Znaczy na pewno...
czy ma to jakieś też odbicie myśli filozoficznej, współczesnej na ten temat? Czy są jakieś nowe poszukiwania? Czy ktoś się w ogóle tym zajmuje? Czy są jakieś inne formy wyrazu niż tylko malarskie?
Eschatologia oczywiście jest cały czas bardzo żywym kierunkiem w teologii, bo to rzeczywiście jest ważny kawałek rozważań o sensie życia, o ostatecznych przeznaczeniach człowieka. Ale to takie teologiczne poszukiwania dosyć, zresztą tu z Wojciechem nieraz siadamy na takie i z Józkiem Majewskim na takie debaty, jeszcze inni się w to włączają, ale to taka rzeczywiście gęsta teologia. Natomiast kino jest dosyć takim żyznym polem, na którym się odbywają tego rodzaju rozważania, bo śmierć zawsze w kinie była bardzo inspirująca, poczynając od Bergmana, gdzie jest ta słynna scena, gdzie gra w szachy ze śmiercią rycerz. I to wraca choćby właśnie u Szumowskiej te 33 sceny z życia, czy Hanekego Miłość, to też jest rzecz o śmierci. No to jest na pewno teren ważny, natomiast w malarstwie bardzo niewiele. Znaczy sądów ostatecznych ja naprawdę badam to i śledzę. Maciej Sieszewski, mój przyjaciel, który namalował ostatnią wieczerzę, zabiera się za sąd ostateczny. Ja się pukam w głowę i mówię, Maciej, jak ty to namalujesz, nie wiem, żeby to nie było ani naiwniactwo takie, ani też odwet publicystyczny, bo on tam do piekła może powsadzać wszystkich swoich wrogów. No i dosyć łatwa sprawa, ale to wyjdzie z tego gazeta, tak? To będzie sezonowe bardzo. I on mi tylko zdradził jeden swój koncept, że zbawieni będą wchodzili w taką światłość, w której się rozmywają jakby. Tak jakby wejście w taką mleczną ścianę, w której przestaje jakby funkcjonować ten kształt doczesny i wchodzi się w prześwietlenie takie.
Czyli nuda.
Tam będzie nuda, ale w piekle też będzie nuda, bo oni wchodzą w ciemność z kolei, też znikają dlatego, że nie widać już, bo jak nie ma światła, to nie ma żadnego kształtu. Więc to takie niedopowiedziane, otwarte, ale jakoś tam interesujące może malarsko. Ciekawe, jak on to zrobi. No i też umówiliśmy się, to inny temat, ale Maciej maluje moje epitafium. Ja sobie zażyczyłem, żeby było już moje epitafium, żeby mi potem po śmierci nikt głupot nie namalował. A moi poprzednicy pastorzy mieli epitafia i to za życia zazwyczaj programowali z takim teologicznym programem. Więc mogę Państwu zdradzić, jak będzie wyglądało moje epitafium. Mianowicie Maciej wymyślił, znaczy razem wymyśliliśmy, ale on to temu nadał kształt artystyczny, że będzie sobie stał w przestrzeni świętego Jana w gotyckiej ciemnej nawie kościotrup, który będzie trzymał lustro. Oczywiście będzie dużo różnych gadżetów wanitatywnych naokoło, bo wanitatywnych, czyli takich przypominających o kruchości życia. I ten kościotrup będzie, trzymając to duże lustro w ręku, widział odbicie i w tym lustrze odbicie to będzie moja żywa twarz. Czyli odwrócenie sytuacji, bo jest takie memento, które pokazuje piękną dziewczynę, na przykład, która ogląda się w lustrze, maluje i ubiera liżuterię, a tam jest kostucha, tak? Tam się odbija czaszka. A ja tu powiedziałem, odwracamy sytuację, niech ten kościotrup widzi żywą twarz, czyli nadzieja na życie po śmierci. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Deska już jest zagruntowana, już... Także w sztuce to nieraz znajduję. Ja przynajmniej bardzo, bardzo dużą wagę do tego przywiązuję, aczkolwiek z wielką pokorą, jeśli chodzi o rozwiązania, bo temat jest straszliwie trudny. No. Naprawdę bardzo niewiele jest takich, jest w muzeach współczesnych nieraz, zresztą w ogóle sztuki figuralne już bardzo niewiele, ale są to różne próby pokazania takiego bardziej symbolicznego niż dosłownego, bo wiadomo, że gdybyśmy dzisiaj próbowali nawet nowoczesnymi metodami pokazać kary adekwatne do przewinień podatkowych czy szpiegostwa komputerowego, czy jak dzisiaj, tylko by z tego też wyszła raczej taka naiwna publicystyczna opowieść, a to jest trochę, no jedno piętro wyżej co najmniej.
Ale śmierć i kruchość życia to tak. Temat, czy takie przedstawienie rzeczy ostatecznych chrześcijaństw. To może nie, ale kruchość życia, śmierć, przemijanie, koniec, czy nie?
Tak, nie, to na pewno.
Jest bardzo literacki też temat.
Jest, który... znaczy do śmierci, ale już po śmierci wychylić się jest już za trudne. Znaczy, są Amerykanie robią filmy. Ja, proszę Państwa, niedawno byłem na filmie Cuda z nieba, tak się nazywa. Znajomi mnie naciągnęli, ja się strasznie bałem, bo znałem trochę scenariusz. Założenie było takie, że dziewczynka wpada, ona była chora, już właściwie śmiertelnie chora, nie mogli jej uleczyć i wpadła do pnia, wydrążonego pnia drzewa, jakieś takie suche drzewo było i ona tam wleciała. Straciła przytomność i jak się obudziła, wyciągnęli ją, tam jakaś wielka akcja strażacka, to ona zaczęła opowiadać, że widziała Pana Jezusa i że nie tylko to, że widziała Pana Jezusa, ale że zrozumiała wszystko, co będzie po śmierci i że już nie tylko ta choroba jej minęła, ale w ogóle już... No taki amerykański koncept. Ja myślałem, Boże Święty, no będzie, jak ona tego Jezusa zobaczy już tak na tych chmurach, to już ja wychodzę z kina, bo to tak naiwne i takie właściwie, no wiara staje się jakby no śmieszną trochę magią taką. Ale nie było tego na szczęście, znaczy pokazano to trochę bardziej subtelnie, ale znam amerykańskie filmy, gdzie się umiera i tam na tych chmurach jest impreza i jest trochę lepiej niż korporacji. No, takie rzeczy się zdarzają. Ale straszliwie trudne. Znaczy, jakbyście mi zadali takie zadanie, żeby napisać dzieło literackie, czy też podpowiedzieć scenariusz do filmu, czy do obrazu, na temat nie samej śmierci, bo rzeczywiście śmierć i umieranie to jest dosyć nośny temat i dramatyczny, ale po śmierci eschatologiczne rzeczy nie podejmuje się. No Maćkowi powiedziałem mniej więcej, co ma być na tym epitafium, ale to właściwie tylko śmierć jeszcze jest. No niby wychylenie się przez to lustro poza granicę śmierci. Ale trudne, to prawda. To dzisiaj współczesna sztuka unika tego na pewno.
Ja mam jeszcze takie pytanie o tym tańcu śmierci. Czy biorąc pod uwagę tą, że męski, żeński, czy na przykład w kościołach takich, w krajach romańskich są damskie szkielety, a w krajach męskich męskie szkielety, albo na podstawie budowy szkieletu, albo na podstawie atrybutów?
Raczej nie specyfikacji.
To są jakieś takie trzecie płocie, jak rozumiem.
Chyba specyfikacji płciowej nie ma, bo to są kostuchy, po których nie widać, co tam z nimi.
A bo na przykład ten człowiek miał turban, czyli coś męskiego, prawda?
Tak, to prawda. Jest. Ja widziałem rzeczywiście, że niekiedy atrybuty są męskie, niekiedy żeńskie, ale tu już akurat specyfikacji pewnie
językowej
by nie było, bo Szwajcarzy, no ale u Szwajcarów to też jest część romańska i część germańska i francuska.
Może to jest tak, że jak umiera mężczyzna, wysyłają francuską śmierć.
Ja myślę, że tak może być.
Tak może. No nasze po połowie to tak mają taki sam biznes języki.
Może tak być, rzeczywiście. Polecam tę książkę Ewia Ostockiego, Płeć śmierci. Naprawdę niesamowita. Ja to uprościłem bardzo i sprowadziłem do jednego jakby wymiaru, natomiast to rozważanie tam jest arcyciekawe i determinujące mocno myślenie o śmierci.
To w ogóle się działa personalizacja śmierci, że zawsze musi być ta właśnie jakaś osoba. Dlaczego to nie może nie jest proces, powiedzmy, jako zjawisko? Dlaczego to musi być ten właśnie ta śmierć jako osoba?
Ja myślę, że w ogóle to jest w myśleniu o sprawach nieuchwytnych, tajemniczych, niezmysłowych. Człowiek zawsze szuka zmysłowości i próby naszkicowania czy zakucia tego w jakiś kształt. Także, że jeśli chcieliby, no tam nawet w pewnych teoriach religioznawczych się mówi o tym, że pierwszym krokiem do oswojenia sił nadnatury, jakiejś tam, prawda, burzy czy wybuch wulkanu, tak? No to jest tak nieuchwytne, że jak się to spersonifikuje, będzie Bóg wulkanu, to już jest z kim gadać. Można mu złożyć ofiarę, można tam się z nim porozumieć, przekupić go czy cośkolwiek. To oczywiście bardzo prymitywne myślenie, ale myślę sobie, że to rzeczywiście jest w naturze człowieka taki rodzaj tęsknoty za konkretnością. Na przykład to w drugą stronę, bestiarium. To nieraz możemy się dziwić, że na przykład na włoskich, na południowo w Apulii jest niesamowity urodzaj na katedry, w których na zewnątrz są straszliwe bestie wmurowane w fasadę. bazyliszki, smoki, diabły dosłownie, lwy, jakieś skrzyżowania węża z kogutem, no wszystko, co można sobie wymyśleć złego, jest tam włożona, a nieraz nawet kapitele głowic już w samym kościele czy bazy kolumn też dźwigają jakieś bestie, jakieś zwierzaki dziwne. Jak spróbowałem sobie znaleźć tłumaczenie do tego i różne teorie, to najbardziej wiarygodna wydaje mi się taka, że właśnie człowiek boi się czegoś bardziej, wtedy bardziej, kiedy to jest nie nazwane, nie ma swojego kształtu, nie jest spersonifikowane, czy też jest właśnie zaklęty w jakąś postać zwierzęcia. Jeśli pierwszym krokiem będzie już nazwanie tego po imieniu, nadanie mu kształtu, to już jest o wiele mniejszy lęk przed tym, bo już wiemy kogo, bo tak jak jest to rozproszone i wszędzie czyha, to w ogóle jest horror. Jak już jest ukonkretnione, nazwane i wyrzeźbione, to jest ok. A trzeci krok to jest włożyć go, zaprząc go w dobrą sprawę, czyli wsadzić fasadę bazyliki, to już on nie będzie, po pierwsze jest już zniewolony i nam służy, a po drugie odstrasza inne złe moce, i jest zaprzęgnięty w Boże dzieło jakby, tak? No to gdzieś ten mechanizm prawdopodobnie powiela się również w stosunku do śmierci, która gdyby była tylko ciemną chmurą, jakąś niewiadomą, bezimienną, no to mamy tu strasznie słabe próby oswojenia. No najbardziej to spersonifikowali Meksykanie. Oni mają Santa Muerte, święta śmierć. Impra tam jest 1 listopada taka, że koniec świata i oni też oprócz 1 listopada mają na ołtarzach świętą śmierć, Santa Muerte. Jest jedną z świętych jakby w katalogu
oprócz... Sam Franciszek z Asyżu, to była siostra śmierć.
Siostra śmierć, no to dokładnie.
Teraz, przepraszam ojcze, jeśli chodzi o maszkarony na katedrach, to są oswojenie, tak? Że on,
to jest jakby oswojenie w tym znaczeniu, że właśnie...
one służą nam.
One nam służą.
A są na katedrze, czyli już w dobrej sprawie.
One wprzęgnięte są w dobrą sprawę i teraz mają odstraszać inne i już mają nam służyć. Są zniewolone trochę, tak, bo są skamieniałe, więc nie będą brykać już nigdzie tam po świecie, tylko będą tu, albo jak tam lwisko nieraz siedzi pod kolumną, no to on już tam tą kolumnę dźwiga i nie ma ruchu, tak, ale w dobrej sprawie jego siła, która mogłaby szkodzić, jest zaprzęgnięta w dobrą rzecz. Tak? To jest jedna z teorii, oczywiście do końca ja myślę, że wyjaśnień nie ma, bo to wyobraźnia średniowieczna była niesamowita, ale myślę, że to jest dosyć logiczne i tak się jakoś mi się to układa w jakąś taką całość oczywiście.
Chciałam jeszcze zapytać w związku z naszym tutaj sądem ostatecznym medium udawą. Miałam okazję parę lat temu wyglądzić w Bonn i tam w hospicjum w takim małym muzeum i się obrazy zderzające wręcz podobnie do naszego sądu ostatecznego, mówię o trochę mniejszych. I wszędzie szukam, ale nie mogę na to znaleźć powiązania. Ta sama szkoła.
To jest właśnie ten Van der Weyden, o którym wspominałem, Rogier Van der Weyden. To jest flamandzki mistrz z Tournai, który potem uczył w Brukseli i Memling był jego uczniem. Memling był jego uczniem. Istnieje nawet taka spiskowa trochę teoria, że właściwie Van der Weyden zaczął malować nasz sąd ostateczny, a Memling go dokończył. Albo nawet, że w ogóle Memling nie miał z tym nic wspólnego. Ale tego nie chcę głośno w Gdańsku. Ale tam tylko właśnie jest ta różnica, waga w górę, waga w dół. To jest rzeczywiście, to jest przepiękne miejsce. Jeśli ktoś z Państwa byłby w Burgundii, to miasteczko, które się czyta tak samo jak dawno stolicę Niemiec Bonn, ale pisze się Baune, to jest ten Hotel de Dieu, czyli szpital dla ubogich, fundowany przez kanclerza Rolena. To jest po prostu taka opowieść o tym, jak powinno się leczyć chorych, jak powinno się dbać o biednych chorych. I to był szpital, w którym były osobne, rzeźbione, drewniane łóżka przedzielone parawanami, a wszyscy chorzy jednocześnie mogli patrzeć na piękny tryptyk, który był jednym z najpogodniejszych sądów ostatecznych. Tam nie ma właściwie, no jest oczywiście piekło i jakieś tam diabły, ale jest bardzo mało horroru takiego. No był pocieszeniem raczej, zachętą do tego, żeby dobrze przeżyć nawet te ostatnie dni życia. On jest dzisiaj już nie wisi w tym samym miejscu, w tej głównej sali, tylko w bocznym takim muzeum, ale piękna, piękna rzecz i zresztą ten szpital działa do dzisiaj. Utrzymuje się zresztą z dobrych winnic, które kanclerz Rolen zapisał jako spadek i one przynoszą taki dochód, że do dzisiaj ten szpital sobie całkiem nieźle radzi, bo w aukcji listopadowej te wina osiągają nieraz ceny kilkunastu tysięcy euro za butelkę. To po prostu. Ale to jest historia, to jest mit, to jest wszystko razem, ale jaka dobra i szlachetna sprawa. Zobaczcie, że to dalej funkcjonuje i to właśnie wokół tego tematu właściwie ostatecznego, tak? Bo to było przechodzenie przez próg śmierci. Tu jest dużo pewnie wątków, które moglibyśmy ciągnąć do nieskończoności, ale chyba już powoli będziemy lądować.
Będziemy kończyć, ale to nie koniec naszych spotkań, ponieważ to pierwszy wykład z całego cyklu Sztuka spotyka sakrum. Bardzo Krzysztof dziękuję za ten dzisiejszy. Myślę, że Państwo...